zespół stresoporazowego to też rzecz do ogromnie długiej pracy też w terapii, bo stres pourazowy, nawiązując, jest niczym innym jak obudzeniem w nas różnych takich pierwotnych lęków, które gdzieś w każdym człowieku te pierwotne lęki są.
To właśnie
to, że nie ma tej poczucia bezpieczeństwa, przynależności, że może być nam to zabrane, nasza przestrzeń, autonomia. I to wszystko, jak za dotknięciem, niestety nie czarodziejskie różdżki, ale włącza się w nas i w nas żyje. Bo jeśli to raz się zdarzyło, to może zdarzyć się znowu i wtedy my tak funkcjonujemy. Natomiast jeśli chodzi o tą agresję w sieci, którą to dziecko gdzieś tam prezentuje, a więc ono te emocje, których nie pokazuje na zewnątrz, no bo my najpierw widzimy dziecko, które sobie gra. Później rodzice mówią, wie pani, bo on się zamyka w pokoju, przeklina, bo oni tak tam przeklinają, to wszystko przez te dzieci w internecie, które coś tam przeklinają. Bo ze zwykłej takiej gierki w klocki,
tak,
to idzie dalej, bo w uzależnieniach też tak jest, że zaczyna się zupełnie niewinnie i nigdzie nie jest napisane, nie ma czerwonych flag, uważaj, ale później mamy poczucie, że chcemy więcej. I więcej. I jesteśmy bardziej ciekawi. I jeszcze bardziej. I tutaj tak się zapętlamy.
I nigdy nie wiadomo, w którym momencie te granice...
Oczywiście.
Każdy jest zupełnie inaczej
skonstruowany.
Skonstruowany. W którym momencie u kogo ta granica zostanie przekroczona.
I tutaj myślę, że ta rola tego opiekuna jest kluczowa. Bo pamiętajmy, że tak jak tutaj dzisiaj się to też powiem, że dziecko nie na darmo i nie bez powodu nazywane jest dzieckiem. I że dziecko nie bez powodu dostaje ten dowód, gdy ma 18 lat, a nie gdy ma 6 lat. W polskim prawie możemy dziecko zostawiać samo w domu. Załóżmy, jak ma już 8 lat, to już z tymi zwolnieniami z pracy, no to już dziecko jakoś tam może sobie poradzić, jakoś w cudzysłowie da radę. Ale kochani, to zawsze jest dziecko. I to, co też obserwuję u rodziców, tak jakby idąc, związana jestem z poradnią 15 lat, to jest bardzo długi czas i też tak dużo zmian społecznych
i czas
się
na
podziało.
Obserwacje i także nie na... tylko pod kątem tego, z czym przychodzi pacjent, prawda?
Tak.
Problemem, który przynosi do gabinetu. To przez ten czas wiele się zmieniło.
To jest taki przepaść dzieli jedno, a drugie. Też jeśli chodzi o postawy rodzicielskie. I tutaj to, że ten rodzic jest obok dziecka. Ja zaobserwowałam, że rodzice dają bardzo dużo dziecku takiego kredytu zaufania. No przecież on wie, jak korzystać. No przecież on da sobie radę w domu. Przecież sobie odgrzeje. Przecież mając tam te 10, 11, 12 lat. Gdy dzieci, to tutaj też rodzice do nas trafiają. Powyżej 13 roku życia dzieci mogą mieć konta w bankach założone przez rodziców. Dzięki czemu mogę posługiwać się na przykład kartą, bądź płacić w internecie.
W ramach samodzielności.
Tak, w ramach samodzielności. I
tak.
Wpadają wtedy i dzieci, i rodzice.
I to cudzysłów warto byłoby założyć.
Tak, dlatego że miałam taką sytuację, że przyszła do mnie pani z synkiem 13-letnim. 3 miesiące po jego urodzinach, to już było parę lat temu. I powiedziała, no, że jest wściekła i oburzona, bo chłopak wydał 3000 zł tam w tydzień z tego konta, ale ona o tym się dowiedziała dopiero za dzień czy dwa przed tym, jak do mnie przyszła. Wydał na jakąś grę w internecie. No nie wie w ogóle, co to jest i tak dalej. I ten 3 lata temu ta rozmowa przypomniała mi się teraz właśnie przed feriami, jak byłam w tej szkole. I rozmawiałam sobie z dziećmi i one mi mówiły, bo wiedziały, że mogą sobie pozwolić
tak.
na anonimowość.
Na szczerość.
Mówiły, bo to zawsze robimy zajęcia bez nauczyciela, to sobie wtedy dzieci się otwierają, sobie coś tam opowiadają. I dzieci mówiły o tym, że one często korzystają właśnie z pieniążków swoich ze skarbonki, żeby kupować sobie jakieś tam skórki do gry. A skórki do gry to są takie ubrania dla różnych graczy. Tylko, że proszę państwa, to
wirtualnie.
Wirtualne ubrania, ale pieniążki na
niestety
żywo.
Niestety prawdziwe.
I dziecko może zaopatrzyć się, to też państwo, warto żebyście wiedzieli. Dzieci nie będą je lubić dzisiaj, jak wszystkie tajemnice pozdradzą. Warto żebyście wiedzieli, że takie karty mogą dzieci kupić na przykład w sklepie Kropka, no w jakichś tam Żabkach, w wszystkich takich sklepach po prostu dostępnych dla wszystkich. I najwięcej to tu w tej konkretnej szkole to dzieci wydały tam 600 zł, 300 zł na te skórki. I rodzice o tym nie wiedzieli, no jedno dziecko powiedziało, że potem się dowiedzieli, no bo nie było pieniędzy w skarbonce. Ale tutaj warto, żebyśmy też sprawdzali, jak to
na
jest.
Co wydają?
Czy nasze dziecko na przykład zna świadomość pieniądza? Bo to nam się wydaje oczywiste, ale ja w gabinecie często rozmawiam z dziećmi o tym, jak myślisz, 10 zł to jest dużo czy mało? I rozmawiam sobie z nimi o tym, jakie są wartości rzeczy. Bo czasem dziecko mi mówi, wie pani, 10 zł to... na przykład moja mama musi dużo pracować na 10 zł, a z drugiej strony jemu jest o tak łatwo wydać te skórki, kosztują, wcale nie kosztują 10 zł, te ubrania. Więc takie w miarę to dzieci mi opowiadały, że kosztuje około 49-50 zł takie jedno ubranko. No i w tym ubraniu dla tego żołnierza, czy tam sportowca, czy tam kogoś, są jakieś tam, nie wiem, predyspozycje,
gry.
Tak, jakieś nowe gry, jakieś, że jest bardziej znaczące. No to tak. Dziecko.
Świat się rozwija i przemysł tego typu. I wiadomo, że
i
dzieciaki idą z czasem, a poza tym bardzo duży wpływ ma niewątpliwie grupa rówieśnicza, bo przecież one chcą być wśród
widziane, że
kolegów.
Ja mam takiego gracza. I to znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy, że nakręcania się w tej grupie rówieśniczej, żebym kimś tam był. Niezależnie jaka to będzie cena, niezależnie czy to będzie w sieci, czy na żywo. Raczej dzieci teraz, powiedziałabym, przynajmniej moi pacjenci, wybierają ten świat wirtualny, dlatego że tam mogę się mniej starać. Tam jak ktoś mi mówi...
mogę udawać.
Tak, jak mówi
to
ktoś
jest
coś złego,
niebezpieczne.
Ktoś mówi coś złego, to wyłączę go, zablokuję. I tak jest łatwiej. Bo na zewnątrz moi pacjenci mają problem z radzeniem sobie i okazywaniem emocji, ale też z radzeniem sobie z emocjami innych ludzi.
I z komunikacją, Kasiu.
Dokładnie, że to tak jakby każdy mówił w innym języku. I tutaj znowu zauważę to powiązanie między pandemią, tym co wydarzyło się w ubiegłym roku, że te emocje... którymi gdzieś byśmy przesiąknięci.
Wręcz przytłoczeni.
To nie były pozytywne emocje. A drodzy państwo, tak jak w szafie, panie na pewno wiedzą, w szafie też nie jesteśmy w stanie wszystkich ubrań upchnąć, no bo jeśli już mamy ich za dużo, no to ta szafa się nie domyka. Panowie, no nie wiem, czego, co wy tam gromadzicie, każdy co innego pewnie, ale jeśli chodzi o emocje, tak. Jeżeli chodzi o emocje, to każdy z nas już miał po tak zwany korek. Już my musimy znaleźć ujście. Tak jak mówisz, fajnym sposobem na radzenie sobie z emocjami jest to bieganie czy sport.
Na przykład.
To jest coś takiego, w co my nie musimy nawet uciekać. Wystarczy, proszę państwa, 20
inwestujemy
minut.
Inwestujemy wtedy też w siebie.
Dokładnie. 20 minut kików dla tych starszych, czy biegania, gdy ktoś może, nie ma problemu z kolanami. Czy jakiejś aktywności, chociażby z koleżanką, czy z córką przed telewizorem włączamy jogę i sobie razem ćwiczymy w domu.
Można znaleźć coś, co sprawi, że będzie takim naturalnym jakby powodem do odejścia od tego komputera. Bo to nie może być zamanifestowane w sposób taki bardzo oczywisty, bo przecież ci młodzi ludzie absolutnie mają świadomość i ta agresja i ten problem się jakby rozwija wtedy. I dystans między rodzicem a dzieckiem.
Tak, bo dziecko czuje się atakowane, dlatego powiedziałam wcześniej,
nie ma zaufania
wtedy. Dokładnie, że troszkę pozdradzam tajemnicę tych moich pacjentów na zasadzie tego, jak oni, czego oni potrzebują. Bo to nie jest tak, że to dziecko siada i o dobra, nienawidzę rodziców, siedzę w komputerze i
zainteresowania
koniec.
Potrzebują czasu.
One potrzebują, żeby było więcej tego czasu dla nich. Żeby ono przestało być niewidzialne. Ja się pytam, co robisz z tatą? Co robisz z mamą? To często dzieci zamykają się i są złe na mnie, że w ogóle o co ja pytam. Bo to jest bardzo trudne powiedzieć, że nic. Dziecko mówi na przykład, układamy puzzle. Ja mówię, a kiedy układałeś ostatnio te puzzle? Bo ja nie chcę mu tu nic udowadniać. Bardziej chcę namierzyć, ale gdzie jest ten problem? bo problemem nigdy nie jest ucieczka w sieci, bo gdy dziecko ma dużo tych relacji, dużo tego na zewnątrz, to uwierzcie mi, i to sobie daje uciąć rękę, że nie będzie to dziecko mieć problemu z uzależnieniem nigdy. Gdy ono będzie mieć tą alternatywę, że o, to sobie pogram, to ono będzie umiało chwilę pograć i odejść. To nie będzie żadnego problemu.
I dokonać wyboru wtedy.
Tak, dokonać wyboru i pociągnąć za sobą, że choć pobawimy się. W szkołach czasem jest tak, jak obserwuję sobie dzieci, że są takie dwa rodzaje dzieci. Że są te dzieci takie tu i teraz, dziś. No i są te dzieci takie w sieci, telefon, komputer. Często moi pacjenci uzależnieni.
W świecie wirtualnym.
Tak. Moi ci uzależnieni pacjenci, oni mają cały arsenał rzeczy. Czyli mają tableta, komputer, telefon, konsolę. Cały arsenał. Ja wiem, ale skąd to ma? Pytam się rodzica, którego zapraszam. Pytam się, skąd on to ma? No bo on chciał, ale kto mu to kupił? No my, dziadkowie i tak dalej, bo chciał, bo wszyscy mają. Ja mówię, proszę pani, nie wszyscy mają. Bo to, drodzy państwo, nie dajcie się wpuścić w maliny dzieciom. Nie jest tak, że wszyscy mają. To wcale nie jest powiedziane, że wszyscy muszą mieć. Na przykład w naszej tutaj Ikei w Lublinie, przy spółdzielczości pracy jest takie miejsce, miejscówka i tam też można coś tam pograć, ale są różne klocki, różne gry planszowe. Fajnie, że coś takiego, bo to jest dostępne dla wszystkich, jest za darmo. Można sobie tam podejść
wejść
z dzieckiem.
Po prostu skorzystać.
Tak, więc rodzice tam się zatrzymują z dziećmi i mogą zagrać. Nie trzeba za to płacić. Sprawdźcie się z dzieckiem. Jeśli ono zobaczy, że o, to może z rodzicami porywalizuje, może pogramy, kto wygra.
A może w skrable pogramy, może
oczywiście,
poukładamy.
Jakieś takie...
Tak, to jest potem często, to pewnie wyjaśnisz to w sposób naukowy, ale to każdy z nas wie, że wracamy do takich dobrych wspomnień w dorosłym życiu, do jakichś smaków dzieciństwa, do kolorów, do obrazków. Taki obrazek, taka pamięć zapisana w ciele migdałowatym, takiej powiedzmy podróży nie wirtualnej, tylko na planszy, choćby jakiejś gry z rodzicem, to się przenosi.
Tak, że o, zatrzymajmy się, nie pędzimy.
Jest inny wariant.
Jestem tutaj z tobą.
W biegu.
Zróbmy to, co ty chciałbyś,
co robisz.
Nie
róbmy wszystkiego w biegu, tak?
Tak.
To trudne jest.
To zatrzymanie, nie? Że jesteśmy w galerii i zobaczcie państwo, chwilkę. Nawet jak nas słuchacie, zobaczcie jutro, jak ludzie idą, pędzą w autobusie, nie rozmawiają ze sobą. A to nie jest taka wielka sztuka.
Musimy wrócić do tego, co jest naprawdę najcenniejsze, do tego, żeby mieć chwilę choćby, żeby naprawdę uważnie posłuchać i spojrzeć w oczy. Dziecko to musi zobaczyć i poczuć.
Też warto, żeby dziecko wiedziało...
Tego się nie nauczy w sieci.
Dokładnie. Warto wiedziało, jak nasz Jan Paweł II mówił, że dzieci są solą tej ziemi. Ja zawsze, jak pracuję z moimi dziećmi, z moimi pacjentami, to sobie myślę, że to są osoby, które kiedyś zamienią się miejscami i od nich będzie dużo zależeć. I że one, tak jak to super to ujęłaś, że one wrócą wtedy do wspomnień. I one wtedy będą mieć doświadczenie, że był ktoś taki, że byliśmy tam, że z mamą, że widzieliśmy, że była bliskość, że ktoś poświęcił mi uwagę. No. Często w gabinecie ta relacja terapeutyczna dlatego ma taką siłę i ona pozostaje w dziecku na lata. Nie na zasadzie, że ma ciągle kontakt z terapeutą, ale ona pozostaje jako takie doświadczenie, że mogłem być sobą, że byłem zauważony, że nie musiałem zasługiwać, że mogłem po prostu być. I że ktoś poświęcał mi uwagę, że był zaciekawiony. O, dobry terapeuta jest zaciekawiony po prostu. Że był zaciekawiony i że był takim towarzyszem, że mam takie doświadczenie, bo gdy dziecko napełnimy tym, nawet w gabinecie, bo nie zawsze mam możliwość naprawiać całą rodzinę albo całej rodzinie pomóc. Bo tego
chociaż
się nie
najlepiej,
da.
Kiedy terapia
oczywiście
dotyczy rodziny.
Jeśli
zwłaszcza
to jest
przy,
system.
Tak, niezależnie od tego, jaka jest przyczyna obecności młodego pacjenta w gabinecie. Wspomniałaś o Karłowicza i o poradni. To przypomnieć, że właśnie w Lublinie jest taka możliwość, bo przy ulicy Karłowicza nie tylko dzieci czy młodzi ludzie, którzy mają problem z uzależnieniem, mogą się pojawić, ale chodzi o to, żeby poddać terapii najbliższych, żeby pomóc temu.
Tak, że my jesteśmy w stanie u nas poradni obstawić tak jakby całą rodzinę terapeutami, bo dziecko będzie miało swojego, rodzic ma swojego, czy tam małżeństwo, para, prawda?
Bo ta terapia jest najbardziej skuteczna.
Tak, bo wtedy te rzeczy utrwalone w jednym gabinecie, w drugim, one mają szansę spotkać się w domu, jakoś tam zagrać ze sobą. I też terapeuci, my jako zespół konsultujemy się z pacjentów, więc tak jakby tworzymy kompleksową usługę. Więc jesteśmy w stanie zabezpieczyć tak jakby rodzinę z różnych stron. I do tego też Państwa zachęcamy w różnych częściach Polski. Na pewno u Was są takie poradnie, jeżeli potrzebujecie, które też świadczą usługi. Jeszcze na szczęście w Polsce chwilę pewnie będą one na NFZ, bo za granicą już są wszędzie prywatnie takie usługi tego typu. Natomiast u nas jeszcze jest tak, że jest troszeczkę tych kredytów i można tego pacjenta na NFZ przyjąć, więc pełna
warto
anonimowość.
Korzystać.
Tak, warto korzystać, gdy jest to możliwe. Babci, dziadkowie czasem przychodzą do nas w sprawie swoich gdzieś wnucząt, czy w sprawie swoich dzieci. Ja to bardzo szanuję i też cieszy mnie to, że nawet właśnie to starsze pokolenie chce coś zdziałać, chce coś zrobić.
Chce się też nauczyć, dlatego że to wspomniałaś o tym, ta bariera, ta różnica między czasem, a także między pokoleniami.
Tak,
zupełnie inna
nie?
jest więź babci, dziadka z małym dzieciakiem, a zupełnie inaczej jest, kiedy ten młody człowiek czy dziewczyna wchodzi w okres dojrzewania, wchodzi w okres poszukiwania własnej drogi, własnej tożsamości. A czas nie sprzyja bliskim kontaktom. Gdzieś to oddalenie też robi swoje. Także troska, żeby najpierw się zatroszczyć, trzeba wiedzieć. Nie można tego robić bez wiedzy. Stąd też obecność specjalisty w naszym dzisiejszym programie. Powróćmy jeszcze do tych 6 punktów, abyśmy w tej godzinie zamknęły kwestię tych symptomów uzależnienia. Kolejny.
Jeżeli mówimy o tych...
Piąty już, tak? Dobrze liczę.
Chyba piąty. Jeżeli mówimy o tym uzależnieniu i o technologii, to ten czas spędzany już konkretnie na to działanie będzie powodował, że wszystkie inne rzeczy przestaną być powoli ważne. To będzie tak zauważalne, jeśli chodzi o rodziców i o technologię, w taki sposób, że dziecko powoli będzie opuszczało się jednak w nauce. Będzie powoli traciło taki kontakt z tym realnym światem na zasadzie, że ja już nie mam przyjaciółek, ja już nie chcę, żeby oni do mnie przychodzili, że posiedzę sam, że ten jest głupi, ta się nie nadaje. I powoli dziecko będzie tak jakby nam argumentować, co go nie interesuje. Wypisz mnie z tego już basenu. Nie chcę już chodzić do tej szkółki piłkarskiej. To jest do groma takich dzieci, które wszystko to, co było wcześniej, czyli cały ten
negują,
czas...
przekreślają, odrzucają.
Oczywiście, ten cały czas, który był dany im, że rodzice angażowali się, jeździli, działali z tymi dziećmi, nagle jest tego coraz mniej i zostaje tylko on i ta technologia. Mhm. On i ta technologia i zupełnie nic więcej.
To już nie trzeba domyślać się, po prostu widać gołym okiem, że problem jest potężny.
Tak, i tutaj nie można też pozwolić sobie na takie argumentowanie, bo dorośli lubią argumentować właśnie, że to wina pandemii, że tak jest, że wie pani, te wszystkie dzieci tak się pozamykały, bo są dzieci, które się nie pozamykały. Naprawdę są takie dzieci, które cały czas żyją w realnym świecie, działają,
tak.
Które znamy pomagają. Ja czasem rodziców tak angażuję, że może spróbujcie razem jakiś wolontariat. Może
angażują gdzieś... się w wolontariat, tak. W akcje charytatywne. Sama miałam okazję doświadczyć takich właśnie sytuacji, kiedy młodzi ludzie, nastolatkowie ogromnie angażowali się w to, co robiliśmy zimą i chwała im za to. Jest takich niemało, ale to trzeba po prostu chcieć i trzeba dać szansę. I tu też wiele zależy od wielu elementów, czynników.
Też
razem z rodzicami, z nauczycielami.
Oczywiście. Opowiedzieć też dzieciom czy o tej twojej akcji.
Wartość,
tak, pomóc dzieciom, przetrwać zimę.
Mówiłyśmy o poradni i o tym, że warto przekroczyć próg poradni i udać się do specjalisty. Bardzo wiele takich, myślę, cennych wskazówek i podpowiedzi gdzieś między wierszami każdy z nas dorosłych może wyczytać, żeby szukać tej drogi do młodego człowieka. Jeśli zauważamy, że coś złego się już z nim dzieje, że gdzieś jest na tej drodze, na tej prostej do uzależnienia. Warto podjąć ten trud i jak najszybciej zareagować.
Wydaje mi się, że tutaj nie ma na co czekać, bo tak naprawdę to...
Nie odkładać.
Tak, ta szybka reakcja daje nam taką szansę na to, żeby ten proces, w który weszło dziecko, tego zapętlania się gdzieś w tych zachowaniach, żeby go zahamować, żeby postawić tą wyraźną granicę.
To dla niego też będzie niespodzianką. Tak. To dla niego też będzie takim impulsem, że aha, nagle coś się stało, tak. Coś się zadziało. Nawet jeśli będzie się buntować.
Tak, wydaje mi się, że to bunt to
bo buntować
to
się będzie. To wiedzmy dobrze, o tym i to jest dobry objaw.
Bunt jest bardzo ważny. Bunt, czy taka agresywne te zachowania, to będzie taka walka w cudzysłowie między wami a dzieckiem, ale kiedyś dziecko wam za to podziękuje, bo gdy wy postawicie granicę, to ono później, gdyby nawet zaczęło pracować ze specjalistą, to ono dowie się ode mnie, żeby oni chcieli o ciebie zawalczyć. Zobacz, że i wtedy spróbujemy przekuć to, że słuchaj, oni chcieli i zrobić to dla ciebie, żeby odzyskać cię, że gdzieś się pogubiłeś, że nikt nie mówi, że tak jakby jest życie czarno-białe i ty możesz korzystać albo nie, ale nauczmy się robić to z głową, żebyśmy nauczyli się robić to tak, żebyś ty umiał kontrolować pewne rzeczy, żebyś wyłapywał sygnały, że robię to z miłości do ciebie, bo tęsknię za tobą. Też zawaliłem, bo może nie było mnie blisko, może gdzieś tak się zapędziliśmy, no bo wiadomo, że są rzeczy, ale to nie jest dla mnie wytłumaczenie jako rodzica, że ja się zapędziłem, bo powinienem ci poświęcić więcej czasu, więc to też, tak jakby ja też chcę to zmienić, ja też, zobacz, razem to zróbmy. Żeby dziecko zobaczyło, że nie, weź idź się napraw, wróć i będziesz wszystko dobrze, tylko że ja chcę z tobą. Popatrz, kiedyś robiliśmy to czy tamto, albo nigdy nie robiłem czegoś tam i chciałbym spróbować. Może byś spróbował ze mną. Może byśmy spróbowali razem. A co ty byś chciał? Czy są takie rzeczy, że może mógłbym razem z tobą, nie wiem, pójść na go-karty, gdzieś coś takiego, czego ja się boję, ale jakby ty się nie boisz, więc pójdę
poszukamy
z tobą na towarzystwo.
Wspólnie, tak. Razem, to jest to słowo klucz. Powrócimy do naszej rozmowy po godzinie 23. Ja tylko Państwu przypomnę, że dziś gościmy panią Katarzynę Walczewską, terapeutę uzależnień, psychoterapeutę, a po 23 będziemy także rozmawiać o tym, co z pozoru wydaje się niewinne, a potem staje się problemem. Ale proszę z nami pozostać. Wszystkiego dowiedzą się Państwo w drugiej godzinie naszego programu.